podwójny ambasador w dwóch bardzo ważnych światowych stolicach, w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. Pan Marek Magierowski jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
Jak pan patrzy na wojnę na Bliskim Wschodzie?
Z pewnej odległości, na szczęście, z dystansu. Dzisiaj już nie jestem ani ambasadorem w Izraelu, ani w Stanach Zjednoczonych. To na pewno bardzo gorący okres dla obecnych naszych przedstawicieli w tych stolicach. No, patrzę z niepokojem oczywiście, jak większość pewnie mieszkańców nie tylko Bliskiego Wschodu, ale właśnie też Stanów Zjednoczonych. Ale myślę, że ten konflikt, ta operacja wojskowa przeciwko Iranowi, co nie jest żadną tajemnicą i nie jest odkryciem nomen omen Ameryki, wpływa oczywiście na nas wszystkich i będzie jeszcze ta wojna wpływała szczególnie na światową gospodarkę. To jest, myślę, ten główny element, który powinien nas pewnie w najbliższych tygodniach czy wręcz miesiącach niepokoić.
To pytanie, ale też i profesjonalni analitycy. Kto jest motorem tej wojny? Czy motorem tej wojny jest Tel Awiw i Jerozolima, czy też Trump i Waszyngton?
Ja staram się jakoś tam śledzić relacje między Jerozolimą a Waszyngtonem właśnie. No jednak dochodzę do wniosku, że głównym motorem, jak stwierdził pan, panie redaktorze, jest jednak premier Izraela Benjamin Netanyahu, który przecież od wielu lat, co także nie jest to tajemnicą, dążył do tego, żeby obalić reżim ajatollahów w Iranie, ponieważ uznawał ten reżim za egzystencjalne zagrożenie dla państwa izraelskiego i de facto dla narodu żydowskiego. I mówił o tym bardzo często, bardzo otwarcie i zależało mu na tym, żeby mieć u kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych, z którymi relacje układały mu się różnie, sojuszników takich rzeczywiście wiernych, twardych i zdecydowanych. No i wreszcie, kiedy doszedł do władzy po raz drugi Donald Trump, jeszcze za czasów oczywiście jego pierwszej kadencji, kiedy Netanyahu także był szefem izraelskiego rządu, te relacje były bardzo dobre, no ale teraz są znakomite. I myślę, że Netanyahu po prostu, nie wiem na ile cynicznie, pewnie dużo było cynizmu w tych jego działaniach, wykorzystał ten fakt i trochę, mówiąc najoględniej, popchnął prezydenta Trumpa i całą administrację amerykańską do tej wojny.
Bo widać, że Izrael realizuje w tej wojnie swoje cele. Po pierwsze osłabienie Iranu, ale po drugie być może ważniejsze to, co się dzieje w Libanie, czyli zajęcie południowej części Libanu, przesuwanie tych wojsk coraz dalej. Mówienie, to ma być czysta strefa bez zagrożenia dla Izraela. To są jasne cele. To znaczy, to widać, że Izrael realizuje swoje cele. A Stany Zjednoczone, czy Donald Trump zrealizował jakiś cel, który jest celem Stanów Zjednoczonych?
Panie redaktorze, z tego co wiem, był niedawno w Libanie, więc pewnie nieco więcej wie na temat sytuacji obecnej w tym kraju niż ja. Ja miałem okazję odwiedzić też ten kraj jeszcze jako wiceminister wiele lat temu. Bardzo krótka wizyta, ale rzeczywiście zgadzam się, że po części wszystko wskazuje na to, że Izrael, czy sam premier Netanyahu, wykorzystuje tę sytuację i to, że opinia publiczna na całym świecie jest skupiona, no, głównie na tym, co się dzieje w Zatoce Perskiej, a szczególnie w cieśninie Ormuz, czyli zablokowanie tego ważnego szlaku transportowego, przede wszystkim dla eksportu ropy. O tym głównie rozmawiają stolice światowe, europejskie, natomiast rzeczywiście mniejszą uwagę przywiązują do tego i zwracają na to, co się dzieje, jak pan wspomniał, na południu Libanu, czyli do tej taka mityczna strefa od granicy izraelsko-libańskiej do rzeki Litani, gdzie często dochodziło przecież do interwencji militarnych wojska izraelskiego. I tym razem jest podobnie, to znaczy ja nawet kilka tygodni temu napisałem taki tekst, w którym zwróciłem uwagę na to, że dla Izraela tak naprawdę, owszem, jak wspominał premier Netanyahu, zagrożenie egzystencjalne ze strony Iranu istnieje, szczególnie w momencie, kiedy rzeczywiście Iran pracował nad stworzeniem własnego programu nuklearnego. Natomiast dużo poważniejszym takim bieżącym zagrożeniem, bezpośrednim, fizycznym dla Izraela zawsze było to, co działo się w Strefie Gazy i co działo się na południu Libanu, czyli w dwóch strefach, gdzie de facto władze sprawowały organizacje terrorystyczne, na południu Hamas, na północy Hezbollah. Pamiętam też jedną z moich wizyt jeszcze za czasów mojej misji w Izraelu, Izraelu, gdzie zostałem zaproszony przez właśnie Siły Zbrojne Izraela wraz z grupą ambasadorów do odwiedzenia północy Izraela. I pamiętam, że opowiadano nam o tym, o sytuacji takiej bieżącej, geopolitycznej w tamtym regionie i pokazywano mapy, plany, na których widniały na przykład pociski średniego, krótkiego i średniego zasięgu, umieszczone w prywatnych domach, w szpitalach, w szkołach, na południu Libanu właśnie, wskazując na to, że to jest to najbardziej bieżące i dotkliwe zagrożenie dla, szczególnie dla tych ludzi, którzy mieszkali wtedy na północy Izraela. Także tutaj wracając do tego wątku, który pan poruszył, rzeczywiście wydaje się, że Izrael trochę wykorzystuje tę sytuację i skupienie uwagi całego świata na nieco bardziej odległym regionie, to jest cały czas Bliski Wschód, ale jednak nieco dalej od południa Libanu i nie wiem, czy słowo czystka jest tutaj najbardziej odpowiednie, ale rzeczywiście no, Izraelczycy robią swoje, mówiąc w cudzysłowie.
Nie tylko na wojnie, ale również w Knesecie, gdzie została wprowadzona kara śmierci dla Palestyńczyków. Zresztą były protesty nawet w Tel Awiwie, czy w jakichś innych miastach Izraela, ale przenieśmy się teraz już do tej głównej stolicy, czyli Donalda Trumpa w nocy polskiego czasu oczywiście. Wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych, stwierdzenie, że ta wojna i te bombardowania potrwają jeszcze około 3 tygodni. Czy Donald Trump ma strategię? Czy wygra wojnę w Iranie? Czy ogłosi się zwycięzcą? Czy też nie ma na to szans?
Myślę, że Amerykanie byli paradoksalnie gorzej przygotowani do tej wojny niż sami Irańczycy. Widać wyraźnie, że nieco ugrzęźli. I to jest oczywiście trudno porównywać to, co dzisiaj dzieje się w okolicach Zatoki Perskiej do tego, co działo się czy to w Wietnamie, czy w Afganistanie. To jeszcze nie jest taka sytuacja, w której Amerykanie mieliby się w pośpiechu z tamtego regionu wycofywać. Ale widać też, że i słychać w słowach prezydenta Donalda Trumpa, że zależy mu na tym, żeby jak najszybciej tę wojnę, ten konflikt zakończyć. Trochę plącze się w zeznaniach, mówiąc kolokwialnie. Ja oczywiście wysłuchałem tego wystąpienia, krótkiego, i myślę, że mogło ono być rozczarowujące dla wszystkich tych, którzy komentatorów, obserwatorów, polityków, którzy oczekiwali kolejnej sensacji. I mowa była między innymi o tym, że podczas tego wystąpienia prezydent Trump zapowie, że nosi się z zamiarem wyprowadzenia Stanów Zjednoczonych z NATO, co zresztą wczoraj w ciągu dnia też było taką medialną sensacją dnia. A okazuje się, że te sformułowania, które cytowała jedna z angielskich gazet, nie były do końca precyzyjne. Oczywiście atmosfera jest taka, powiedziałbym, toksyczna wokół NATO i wokół jakby członkostwa Stanów Zjednoczonych w tej organizacji, szczególnie właśnie za czasów drugiej kadencji prezydenta Trumpa. Prawnie, tutaj myślę, że możemy uspokoić naszych słuchaczy i widzów, prawnie to jest bardzo skomplikowane i właściwie niemożliwe, jako że 3 lata temu Senat przegłosował ustawę, która nakłada dosyć poważne ograniczenia nawet na tak wyposażonego w tak szerokie prerogatywy prezydenta, jakim jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Więc wyprowadzenie Stanów Zjednoczonych z NATO jest trudne, prawnie. Natomiast w sensie mentalnym, logistycznym, technicznym, oczywiście możemy się spodziewać sytuacji, w której Amerykanie nie będą tacy chętni na przykład odpukać w wypadku hipotetycznego ataku Federacji Rosyjskiej na któryś z krajów, który do NATO należy. Nie sądzę niestety, żeby decyzja w Białym Domu o uruchomieniu legendarnego artykułu 5 była natychmiastowa i taka, która spełniałaby nasze oczekiwania, czy oczekiwania krajów bałtyckich, czy jakiegokolwiek innego państwa członkowskiego NATO, w tym, powtórzę, hipotetycznym kontekście. Natomiast nie było, wspominając o tym, że prezydent Trump nieco plącze się w zeznaniach podczas tego wystąpienia, mówił między innymi o tym, że oczekuje od swoich sojuszników, że zaangażują się w odblokowanie cieśniny Ormus, o której tutaj już wspominaliśmy. A jednocześnie mówił i mówił, że my tutaj tylko pomagamy, my nie potrzebujemy tej ropy naftowej, którą eksportuje Iran i w ogóle nie jesteśmy zainteresowani eksploatacją tamtejszych surowców, ponieważ Stany Zjednoczone są absolutnie niezależne pod względem bezpieczeństwa energetycznego. A kilka minut wcześniej mówił o tym i z taką dumą wręcz i z ostentacją o tym, co się wydarzyło kilka miesięcy temu w Wenezueli, kiedy porwano prezydenta, uprowadzono prezydenta Nicolasa Maduro i wspominał o tym, że to jest wspaniała operacja militarna. Użył sformułowania, że zdobyliśmy Wenezuelę, a następnie w dwóch zdaniach mówił o tym, że to dobrze z punktu widzenia rynków paliwowych, ponieważ Wenezuela ma ogromne zasoby ropy naftowej. Więc albo Stany Zjednoczone potrzebują, że oczywiście ropy naftowej, w tym wypadku z Wenezueli, albo jej nie potrzebują, w tym wypadku z Iranu, czy w ogóle czy z innych krajów leżących na Bliskim Wschodzie.
Potrzebują kontroli nad rynkiem.
Mamy sprzeczne sygnały. Dla wszystkich jest jasne, że to nie jest do końca tak, że Amerykanom w ogóle nie zależy na ropie naftowej, czy na kontroli właśnie dominacji na rynkach naftowych czy surowcowych w tym kontekście. Tam był jeszcze jeden, jeśli pan pozwoli, krótka dygresja. Ja czasami zwracam uwagę na takie leksykalne niuanse. Otóż wydaje mi się, że moja pamięć może szwankować, ale wydaje mi się, że po raz pierwszy w historii tego typu występów publicznych amerykańskich prezydentów prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał się do tego, że kogoś zabił. Mianowicie powiedział w którymś momencie w kontekście tak zwanej eliminacji, w cudzysłowie, Gazema Soleimaniego. To był generał słynny, najsłynniejszy irański generał, który był dowódcą oddziału Quds, takiej specjalnej jednostki działającej w ramach jeszcze słynniejszego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. No tak, Nemezis, człowiek, który trząsł całym Bliskim Wschodem de facto i został zlikwidowany przy pomocy amerykańskiego drona na początku stycznia 2020 roku, 6 lat temu. I prezydent Trump w tym wczorajszym nocnym przemówieniu powiedział: ja zabiłem generała Soleimaniego. I szczerze mówiąc, oczywiście powiedział to mimochodem, ale ja na to zwróciłem uwagę i powtórzę, myślę, że po raz pierwszy tego typu sformułowanie ja zabiłem, I killed, pojawiło się w wystąpieniu amerykańskich prezydentów. I generalnie kończąc ten wątek i ostatnie zdanie na temat tego wystąpienia wczorajszego, było bardzo buńczuczne. Oczywiście po raz kolejny usłyszeliśmy, że ta kampania militarna idzie znakomicie, że Stany Zjednoczone dysponują najpotężniejszymi siłami zbrojnymi. Natomiast jak wiemy doskonale z historii, nawet posiadanie najpotężniejszych sił zbrojnych nie gwarantuje zwycięstwa. Czy będziemy mówili o Wietnamie, czy o Afganistanie, czy o Iraku, czy dzisiaj o Iranie.
A wracając, jeszcze jedno pytanie na temat tego wystąpienia. Czy nie jest tak, że właściwie opinia publiczna światowa czeka na te wariackie słowa, niezrozumiałe słowa Donalda Trumpa i jak on ich nie wypowie, to wszyscy są zawiedzeni. Tak jak przy okazji NATO napięcie rośnie w rozmaitych kręgach władzy w Polsce. Czy powie, że występuje z NATO? On nie powiedział i wszyscy mówią, no nie powiedział. Naprawdę nie powiedział.
Pytanie, panie redaktorze, pytanie brzmi, czy prezydent Trump gra wszystkim na nosie. Jest na tyle inteligentny, sprawny umysłowo, że właśnie wykorzystuje tego typu okazję, żeby trochę z nas zadrwić. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z człowiekiem, który wypowiada się w sposób niespójny, nieskoordynowany, nieprzemyślany? Ja jednak skłaniałbym się ku tej drugiej wersji. Ciekawe jest także to, nawiązując do tego, co pan powiedział o tych oczekiwaniach całej opinii publicznej światowej na to, co powie albo czego nie powie Donald Trump, warto też zwrócić uwagę na to, jak reagują rynki finansowe na wszelkie tego typu zapowiedzi i potem już konkretne działania czy decyzje podejmowane przez Donalda Trumpa. No, doszliśmy do sytuacji, w której tak naprawdę jeden człowiek przy pomocy jednego wystąpienia, nawet jednego zdania, czy wręcz jednego tweeta może zatrząść rynkami finansowymi i surowcowymi. To jest bardzo ciekawe zjawisko, które mam wrażenie będzie jeszcze opisywane za kilka czy kilkanaście lat przez historyków.
A nie ma pan czasami wrażenia, że politycy europejscy jak piłeczki do ping-ponga się zachowują, bo cały czas odbijają się od rakietki Donalda Trumpa. Jak powie to, to powiedzą to, a jak powie tamto, to powiedzą tamto i w ogóle nie wiedzą, jak mają się zachować?
Potrzebna jest, jeszcze raz, spójność i jedność polityków europejskich. Mam wrażenie, że to wszystko pęka i rozchodzi się w szwach, mówiąc obrazowo. Każdy z polityków z ważnych stolic europejskich, czy to będzie Berlin, czy to będzie Paryż, czy to będzie choćby Aleksander Stubb, czyli prezydent Finlandii, robi swoje, mówi swoje, stara się jakby załagodzić pewne spory, tarcia i konflikty, które pojawiają się w relacjach transatlantyckich, ale nie ma w tym spójności. Ja jestem oczywiście jakoś tam instynktownie po europejskiej stronie w tym sporze, natomiast jestem też rozczarowany postawą wielu europejskich liderów. Inna sprawa, że na ich usprawiedliwienie moglibyśmy pewnie stwierdzić, że w przypadku relacji z kimś takim i obdarzonym taką, a nie inną osobowością jak Donald Trump, no trudno znaleźć jakiś klucz jednoznaczny, oczywisty, prosty, jakąś metodę działania, metodę rozmowy.
Ale to też jest tak, że Donald Trump mówi naturalnym językiem. Weźcie, pojedźcie, zróbcie, wycofajcie się, wynocha, cokolwiek. Takim naturalnym językiem. A politycy europejscy chcieliby mówić, my dbamy o zrównoważony rozwój, o klimat, o takie rzeczy. Chcieliby tą nową mowę europejską rozmawiać, bo w tym się potrafią odnaleźć, bo one słowa nic nie znaczą. Jak coś zaczynają znaczyć, to się dziwią i gubią.
Trochę jest w tym rzeczywiście racji. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby politycy europejscy dbali o klimat, bo to powinno na tym zależeć nam wszystkim. Oczywiście chodzi raczej o retorykę, chodzi o tempo, chodzi o obsesję pewną, prawda? Znaczy zawsze prowadzenie polityki w tym czy innym obszarze, kiedy zbliżamy się do obsesji, no, nie jest korzystne. I tak jest w przypadku polityki klimatycznej, polityki tak zwanej, ja nie lubię tego określenia, ale użyję tutaj w tym programie akurat polityki genderowej i tak dalej. Moglibyśmy sobie całą litanię tego typu obszarów wymienić. Ale politycy europejscy rzeczywiście zderzyli się ze ścianą, zderzyli się z nową rzeczywistością, z taką brutalną czasami retoryką obecnej administracji amerykańskiej, bo chodzi nie tylko o Donalda Trumpa, ale także od kilku innych polityków, Pita Hegseta, sekretarza obrony, no, który wypowiada się w sposób coraz bardziej ekstremalny, powiedziałbym. Też powołując się na Pismo Święte. No, żyjemy w jakiejś naprawdę dziwnej rzeczywistości, w której trudno się połapać i trudno się jakby zorganizować i poskładać myśli, a szczególnie trudno jest rozmawiać z samym prezydentem Trumpem.
Poskładamy te myśli w trakcie Triduum Paskalnego. Jest czas na przemyślenie rozmaitych rzeczy, bo dzisiaj Wielki Czwartek.
Korzystam z okazji, panie redaktorze. Oczywiście życzę panu i wszystkim naszym słuchaczom Wnet spokojnych, błogosławionych świąt Wielkiej Nocy.
I my, panie ambasadorze, też tego samego panu życzymy.
Dziękuję bardzo.
Marek Magierowski był gościem Poranka Wnet, 3 minuty po godzinie 9.